dzisiejszym wykładem. Przypomnę jeszcze raz dla tych, którzy będą słuchać wykład nagrany. Arystoteles twierdził, iż kto cierpi od społeczeństwa, ten cierpi sprawiedliwie. A dlaczego? Dlatego, że społeczeństwo jest miarą wszystkiego. Nie? Ale my wierzymy, my i nauczamy trochę inaczej. Ewangelia według świętego Mateusza, 5 rozdział od 10 do 12 wiersza. Błogosławieni, którzy cierpią prześladowanie z powodu sprawiedliwości, albowiem ich jest Królestwo Niebios. Błogosławieni jesteście, gdy wam złorzeczyć i prześladować was będą i kłamliwie mówić na was wszelkie zło ze względu na mnie. Radujcie i weselcie się, albowiem zapłata wasza obfita jest w niebie, tak bowiem prześladowali proroków, którzy byli przed wami. Pomódlmy się. Nasz drogi Ojcze w niebie, jeszcze raz prosimy o światło Twojego Ducha, abyśmy pojęli to, co czytamy. Prosimy Cię o to w imieniu Twojego Syna. Amen. Zobaczcie, to, co powiedział Arystoteles, w gruncie rzeczy to samo wierzy prawie każdy niewierzący człowiek. W to wierzyli Żydzi w czasach Jezusa. Skąd wiem, że w to wierzyli Żydzi w czasach Jezusa? I przed Jezusem też w to wierzyli Żydzi. Nie, generalnie rzecz biorąc, ludzie niewierzący uważają, że człowiek raczej się nie myli, ale na pewno nie myli się człowiek sprawiedliwy i dobry. Jezus jednak, kiedy przemawiał do Żydów, pamiętajcie, Żydzi od jakiegoś czasu znajdowali się nie tylko pod okupacją rzymską, ale od wielu, wielu wieków znajdowali się pod wpływem kultury greckiej i wielu z nich przysiąkło myśleniem greckim. Taką najbardziej chyba znaną grupą Żydów, którzy myśleli po grecku, bardziej niż po biblijnemu, to byli, był kto? Saduceusze. Jeszcze bardziej schellenizowana grupa to był kto? Już ktoś wspominał o nich na tych wykładach. Tak zwani Herodianie. Herod bardzo chciał się z jednej strony przypodobać Żydom, ale z drugiej strony bardzo mu imponowała kultura grecka. Jezus jednak w błogosławieństwach w tej drugiej wersji skazania na równinie w Ewangelii według świętego Łukasza w 6 rozdziale mówi jeszcze raz, powtarza: błogosławieni będziecie, gdy ludzie was nienawidzić będą i gdy was wyłączą i lżyć was będą i gdy imieniem waszym pomiatać będą jako bezecnym z powodu Syna Człowieczego. Radujcie się i weselcie w tym dniu, oto bowiem zapłata wasza obfita jest w niebie, tak samo bowiem czynili prorokom ojcowie ich. Dalej w 26 wierszu. Biada wam, zwróćcie uwagę na to, że w Ewangelii Łukasza znajdujemy tylko 4 błogosławieństwa, razem połączone z 4 biadami, z 4 przekleństwami. W Ewangelii Mateusza błogosławieństwa są bardziej oddalone od przekleństw, dlatego że przekleństwa znajdujemy gdzie w Ewangelii Mateusza? W ostatniej wielkiej mowie Chrystusa przed ukrzyżowaniem, w 23 rozdziale, te słynne biada wypowiedziane przeciwko faryzeuszom i hipokrytom. Może w przyszłym roku powinniśmy z biada nauczyć. Będzie ciekawsze. W każdym razie u Łukasza mamy 4 błogosławieństwa, którym odpowiadają 4 przekleństwa. Biada wam, gdy wszyscy ludzie dobrze o was mówić będą, tak samo bowiem czynili fałszywym prorokom. I tu to przekleństwo co nieco wyjaśnia nam już od razu, co Jezus ma na myśli, czy też co jest przeciwieństwem cierpienia z powodu Syna Człowieczego. Kiedy wszyscy ludzie dobrze o nas mówią, to jest to sygnał, że raczej przestaliśmy już cierpieć ze względu na Syna Człowieczego. Bardzo ważne jest też właśnie to dopowiedzenie ze względu na Syna Człowieczego. Tu w Ewangelii Mateusza Jezus mówi: błogosławieni, którzy cierpią prześladowanie z powodu sprawiedliwości. Ale zanim do tego dojdą, chciałbym zwrócić uwagę na to, na co zwracają bardzo często uwagę komentatorzy, iż to 8 błogosławieństwo, może trochę bardziej nawet niż pozostałe błogosławieństwa, ukazują pewien paradoks tego, o czym Jezus mówi. Czy też coś, co jawi nam się jako paradoks. Coś, co dla człowieka, który żyje przez oglądanie, a nie wiarą, wydaje się być po prostu absurdem i bzdurą. Dlatego, że prześladowanie związane z tym cierpienie jest przeciwieństwem błogostanu. Nie? No, trudno jest się rozkoszować cierpieniem. Albo cierpimy z jakiegoś powodu, albo się czymś rozkoszujemy. Człowiek, który rozkoszuje się cierpieniem, raczej już nie cierpi. Nie? Masochista nie cierpi. Tak? Odczuwa ból, ale nie cierpi. Chrystus, gdy wisiał na krzyżu, czy on się rozkoszował krzyżem? Wszystkimi ranami, wszystkimi muchami, które go obsiadły, wszystkimi gzami, które przyciągnęła jego krew i otwarte rany? Oczywiście, że on się tym nie rozkoszował. Nie? Dlatego, gdy myślimy o cierpieniu, warto jest zawsze pomyśleć o Chrystusie ukrzyżowanym. To oznacza, że jeśli pamiętacie jeszcze ten podział na cztery kategorie szczęścia, czy to jest słowa szczęście, o którym mówiłem na podstawie Tatarkiewicza, to wskazuje, iż powinniśmy szczęście, bycie błogosławionym rozumieć bardzo ogólnie i nie zawężać zbytnio znaczenia tego słowa, dlatego że jeśli będziemy rozumieć szczęście, bycie błogosławionym jako właśnie taki błogostan, pozytywne doświadczenia, to przynajmniej to ostatnie ósme błogosławieństwo nie będzie straci wszelkie znaczenie, wszelki sens. Będzie być może piękne w sensie poetyckim, poezji zawsze lubimy kontrasty i paradoksy. Nie? To czyni poezję ciekawszą, historię też bardziej interesującą, ale nie będziemy w stanie tego w żaden sposób podnieść do naszego codziennego życia. Często jednak jako chrześcijanie tego właśnie oczekujemy od Boga, błogostanu, niekończącego się błogostanu. Wspominał o tym już Sebastian w pierwszym swoim wykładzie, że bardzo często niestety taką Ewangelię głosimy. Przyjdź do Jezusa, a co wtedy się stanie? On rozwiąże wszystkie twoje problemy. Potem ktoś przychodzi do Jezusa, mija rok, mijają dwa lata, a problemów mu jeszcze przybyło. Chociaż pewnie niektóre się rozwiązały. Często chcemy być pocieszeni, uleczeni, pokrzepieni, uwolnieni od troski, kłopotów. I te pragnienia same w sobie oczywiście są dobre i słuszne. I dobrze, jeśli te pragnienia prowadzą nas do Chrystusa. Powinniśmy jednak pamiętać o tym, iż to chrześcijaństwo nie jest, to ktoś kiedyś powiedział, kawą instant, nie? Że zalewasz wodą i gotowe. Nie wystarczy się ochrzcić, nie wystarczy podnieść rękę na ewangelizacji i już wszystko zrobione. Tu, w błogosławieństwach i na wielu innych miejscach, Jezus mówi, że jeśli w naszym pokornym uniżeniu, obiecuje nam, że jeśli w naszym pokornym uniżeniu zdamy się całkowicie na Boga, to spotkają nas prześladowania. Jeśli, jak mówiłem wcześniej, w czystości serca będziemy spoglądać na Chrystusa i pragnąć Chrystusa, pragnąc być podobnym do Niego, to możemy oczekiwać, że będziemy z Nim dzielić również Jego los. My, jako Kościół, jesteśmy Jego ciałem, On jest naszą głową. Tam, gdzie idzie głowa, tam podąża również ciało. Naśladowanie Chrystusa oznacza bowiem dzielenie z Nim Jego losu. Jak przypomina Paweł w liście do Tymoteusza, w drugim liście do Tymoteusza, tak jest, mówi: wszyscy, którzy chcą żyć pobożnie w Chrystusie Jezusie, prześladowania znosić będą. U Jana zaś w 15 rozdziale znajdujemy inne słowa Jezusa. Jeśli świat was nienawidzi, wiedzcie, że mnie wpierw znienawidził. Gdybyście byli ze świata, świat miłowałby to, co jest jego, a jednak ze świata nie jesteście, ale ja was wybrałem ze świata, dlatego was świat nienawidzi. Jezus o tym mówi i za nim powtarzają to praktycznie wszyscy apostołowie. Chyba nie ma księgi Nowego Testamentu, która by nie mówiła o tym, że o cierpieniu z powodu Chrystusa, ze względu na Ewangelię. Tu należy jednak uczynić pewną uwagę. Zarówno Jezus, jak i Paweł i pozostali autorzy Nowego Testamentu nie mówią o prześladowaniach lub cierpieniu w ogóle. Nie? To nie jest tak, że podobnie jak z biednymi. To nie jest tak, że każdy biedny jest błogosławiony. W biedzie jako takiej, bieda jako taka nie jest źródłem błogosławieństwa. Podobnie też cierpienie jako takie nie jest źródłem błogosławieństwa. I Jezus i apostołowie są bardzo wyraźni w stwierdzeniu, że chodzi tu o cierpienie ze względu na Chrystusa, ze względu na sprawiedliwość. Piotr w pierwszym liście stwierdza, że nawet chrześcijanie czasami, nie zawsze, ale cierpią nie z powodu Chrystusa, ale słusznie i zasłużenie cierpią. Albo z powodu swojej głupoty, albo z powodu grzechu, którego się dopuścili, tudzież przestępstwa. I Piotr, i Paweł w bardzo wielu miejscach, już nie będę przytaczał tych wszystkich wypowiedzi, pewnie je pamiętacie dobrze, mówią, że jeśli cierpimy jako grzesznicy, czy też jako przestępcy, to nie dość, że to nie przynosi nam żadnej chluby, to nie jest źródłem żadnego błogosławieństwa, ale wręcz to jest wstydem i hańbą dla nas i dla ciała Chrystusowego. I z tego powodu też poganie bluźnią Bogu. Błogosławieni jesteście, pisze Piotr w pierwszym liście Piotra w 4 rozdziale, 14-15 wiersz. Błogosławieni jesteście, jeśli was znieważają dla imienia Chrystusowego, gdyż Duch Chwały, Duch Boży spoczywa na was. Ale niech nikt z was nie cierpi jako zabójca, albo złodziej, albo złoczyńca, albo jak człowiek, który się wtrąca do cudzych spraw. To jest tylko jedno z miejsc, które mówią dokładnie o tym. Jeśli już cierpimy, to cierpimy jako chrześcijanie, ze względu na Chrystusa, a nie jak przestępcy, nie jak poganie. Zatem, oczywiście, mamy tendencję do innego myślenia. Nam się zwykle wydaje, że jeśli cierpimy, to cierpimy dlatego, że jesteśmy tak bardzo sprawiedliwi, sprawiedliwi jak Job. I dlatego spotykają nas cierpienia. I oczywiście o Jobie jeszcze wspomnę później, gdyż o Hiobie, ale Piotr jest tutaj jednoznaczny. Pozbawia nas wszelkich złudzeń. Nie zawsze cierpimy tak, jak cierpiał sprawiedliwy Job. Nie? Bardzo często cierpimy w trochę inny sposób. Zobaczcie, swego czasu w Stanach Zjednoczonych bardzo głośne były zamachy na co? Na kliniki aborcyjne. Nie? Ludzie powodowani świętym i słusznym gniewem podkładali bomby pod kliniki aborcyjne i w którymś momencie ktoś kiedyś nawet zginął od jednej z takich bomb. Zazwyczaj te bomby miały wybuchnąć w nocy, żeby nikt nie ucierpiał, żeby zniszczyć tylko klinikę aborcyjną. No ale niestety, nie wszyscy chrześcijanie są bardzo inteligentni. Ktoś źle nastawił zegarek, źle ją odpalił, zginęły osoby. Czy to było słuszne działanie? Zobaczcie, święty gniew nie zawsze prowadzi nas do słusznych decyzji, ani dobrych, pobożnych działań. Czy zamachowcy, kiedy zostali złapani, cierpieli dla imienia Chrystusowego? W swoim mniemaniu prawdopodobnie tak, ale nie według tego, co mówi Ewangelia. Ostatnio głośno jest o Tybecie i widzę, że ci, którzy walczą o wolność Tybetu, już abstrahując od tego słusznie czy niesłusznie, lubią wypisywać hasło wolny Tybet, wiecie gdzie? Na przystankach autobusowych. Nie, problem tylko jaki jest? Nie z tym, czy Tybet jest wolny, czy nie jest wolny, ale z tym, że przystanki nie są ich własnością, nie? I nie służą do tego, żeby wypisywać tam hasła. Nawet jeśli oburzenie jest słuszne, nawet jeśli Tybet zasługuje na wolność, to raczej cudza ściana nie jest najlepszym miejscem do manifestowania tego świętego oburzenia. I znów. Przykład Jezusa, jaki znajdujemy w Nowym Testamencie, pokazuje, co to znaczy cierpieć dla sprawiedliwości. Gdy czytamy Ewangelię, również Ewangelię według świętego Mateusza, czytamy o tym, że Jezus był cichy, miłosierny, sprawiedliwy, czynił pokój, niepodzielnie skupiał się na służbie Bogu i bliźniemu, a jednak, a właściwie właśnie dlatego, właśnie z tego powodu, że był dobry i czynił dobro i zabiegał o sprawiedliwość, w sposób łaskawy i miłosierny, ludzie go znienawidzili i zabili, bo, jak czytam u Jana, ludzie bardziej umiłowali ciemność, gdyż ich uczynki były złe, Każdy bowiem, kto źle czyni, nienawidzi światłości i nie zbliża się do światłości, aby nie ujawniono jego uczynków. Zatem, no, to jest inaczej, niż powiedział Sokrates, nie wystarczy ludzi pouczyć o tym, co jest dobre, żeby wybrali dobro, dlatego że wszyscy jesteśmy upadłymi grzesznikami. Luther kiedyś powiedział sam o sobie, pewnie znacie ten cytat, był kiedyś na planie nabożeństwa, bardziej niż papieża i wszystkich kardynałów boję się czego? Własnego serca. Nie? Coś w tym stylu. Nawet jako chrześcijanie czasami pragniemy złych rzeczy. Przyznajmy się do tego. To już nie jest gra w mafię, możecie przestać udawać. Niestety tak jest. A jeśli pragniemy złych rzeczy, jeśli to jest naszą wolą, to oczywiście człowiek sprawiedliwy, którego spotkamy na drodze, będzie dla nas od razu przeszkodą. Jezus zresztą nie tylko mówi, Ewangelii nie tylko mówią nam o tym, jaki był Chrystus i co w związku z tym ludzie z Nim zrobili. Pojawił się sprawiedliwy na tym świecie. Ludzie Go ukrzyżowali. Ale mówi też, że nas czeka taki los. W 10 rozdziale Ewangelii według świętego Mateusza Jezus wysyła swoich uczniów na misję. Mówi, idźcie, nauczajcie i czyńcie dokładnie to, co ja. Ale od razu ich uprzedza, oto ja posyłam was jak owce między wilki. Bądźcie tedy roztropni jak węże i niewinni jak gołębice. I strzeżcie się ludzi, albowiem oni, albowiem będą was wydawać sądom i biczować w swoich synagogach. I z mego powodu zawiodą was przed namiestników i królów, abyście złożyli świadectwo przed nimi i poganami. Tutaj Jezus mówi o jednym przynajmniej celu tych prześladowań, które nas spotkają, czy też o jednej dobrej rzeczy, która może wyniknąć z tych prześladowań, a mianowicie o tym, że one dadzą nam nowe, niedostępne do tej pory możliwości do składania świadectwa o Ewangelii. Jak czytamy w Dziejach Apostolskich, dokładnie taki los spotkał na przykład Piotra, na przykład Pawła. A gdy was wydadzą, nie troszczcie się o to, jak i co macie mówić, albowiem będzie wam dane w tej godzinie, co macie mówić. Bo nie wy jesteście tymi, którzy mówią, lecz duch Ojca waszego, który mówi w was. A wyda na śmierć brat brata i ojciec syna i powstaną dzieci przeciwko rodzicom i przyprawią ich o śmierć. Będziecie w nienawiści u wszystkich dla imienia mego, ale kto wytrwa do końca, ten będzie zbawiony. A gdy was prześladować będą w jednym mieście, uciekajcie do drugiego. Zaprawdę powiadam wam, zanim zdążycie obejść miasta Izraela, Syn Człowieczy przyjdzie. Nie jest uczeń nad mistrza, ani sługa nad swego pana. Wystarczy uczniowi, aby był jak jego mistrz, a sługa jak jego pan. Jeśli gospodarza Belzebubem nazwali, tym bardziej jego domowników. I tak dalej, i tak dalej. Zatem jeszcze raz Jezus mówi, będziecie czynić dobro, dlatego ludzie was znienawidzą. Będziecie głosić Ewangelię, dlatego ludzie nie będą chcieli was słuchać, będą chcieli was uciszyć. I oczywiście w tych słowach Jezus bezpośrednio wypowiadał się o właśnie czasach apostolskich, o tym, co miało się stać do 70 roku, kiedy została zburzona Jerozolima wraz ze świątynią, ale to były też doświadczenia chrześcijan po zburzeniu Jerozolimy i dzisiaj bardzo często właśnie takie są doświadczenia chrześcijan. Może w naszym kraju to trochę inaczej odbierane, ale wciąż wydaje mi się, że tam, gdzie mówimy prawdę w miłości, wciąż możemy spotkać się z wrogością. Co to znaczy dla nas cierpieć dla sprawiedliwości? Niektórzy z was są wystarczająco starzy. Pamiętają czasy komuny. Za komuny oznaczało to często brak perspektyw awansów pracy. I to było doświadczenie bardzo wielu chrześcijan. Jeśli byłeś chrześcijaninem, praktycznie niemożliwe było, żebyś został dyrektorem czegokolwiek. Nie?
A już tak po cichu się kamuflował. Był w PZPR, a w czasie przychodził do kościoła.
To pewnie mógłby zostać dyrektorem.
No właśnie.
Ale i wiecie, to były nasze doświadczenia. To są doświadczenia lat 60., doświadczenia lat 50. w PRL-u. Były chyba jeszcze gorsze. Ale doświadczenia chrześcijan w Związku Radzieckim, nawet w latach 80., były gorsze. Ja znałem człowieka, który miał jakąś tam krewnych w Związku Radzieckim. i na 3 lata powędrował do więzienia. Za co? Za to, że zorganizował obóz dla dzieci. Nie? Czyli coś takiego, w czym my uczestniczymy. Oczywiście nielegalnie, bo legalnie nie wolno było robić takich rzeczy. I tak dalej, i tak dalej. Wiecie, że kościoły zarejestrowane tak zwane w Związku Radzieckim podpisywały certyfikat, w którym się zobowiązywało, że nie będą prowadzić żadnej działalności wśród dzieci do lat 12. Nie? Nie wiem, czy to były przepisy obowiązujące przez całe 70 lat budowania komunizmu w Związku Radzieckiego, ale przynajmniej w latach 70. tak to wyglądało. Nie? Także to była cena, zarejestrowanie się. Dziecko do roku 12 nie miało prawa wstępu do kościoła. My już, czy też jeszcze, na razie, w międzyczasie, nie żyjemy w takich czasach, ale i dziś bywa, że człowiek uczciwy jest niemile widziany, na przykład gdzie? Wśród kolegów w pracy. Nie? Człowiek, który pracuje zbyt gorliwie, jak to się mówi, bywa gnębiony. Czasami cierpienie dla sprawiedliwości oznacza odrzucenie przez bliźnich, którzy podążanie za Chrystusem utożsamiają z czym? Ze zdradą rodziny, tradycji i ojczyzny. Nie wiem, kto z Was tego doświadczył, ale myślę, że przynajmniej znam ludzi, którzy doświadczyli właśnie takiej presji ze strony najbliższego otoczenia. Czasami cierpienie dla sprawiedliwości oznacza dodatkową pracę lub też mniejszy zysk w stosunku do tych, którzy niezbyt uczciwie podchodzą do swoich obowiązków i pracują nie jak dla Boga, lecz na pokaz, tylko dla pieniędzy. I tak można było mnożyć przykłady. I znów, myślę, że warto pamiętać o tym, iż o tego typu cierpienia mówi Chrystus w tym błogosławieństwie. A jednak Chrystus nazywa błogosławionymi tych, którzy cierpią z powodu sprawiedliwości, czyli z Jego powodu, ze względu na Chrystusa. Mówi, radujcie się, weselcie się właśnie wtedy, kiedy cierpicie, ze względu na sprawiedliwość, ze względu na Królestwo Niebieskie. Dlaczego możemy się radować pośród cierpień, mimo cierpień? Może nie z samych cierpień, ale właśnie pośród cierpień. Jezus podaje 2 powody do tego. Po pierwsze, dlatego, iż należy do was Królestwo Niebios. A po drugie, dlatego, iż jesteście w bardzo dobrym towarzystwie, gdy cierpicie ze względu na Ewangelię. Widzicie, Biblia nie mówi, że cierpienie samo w sobie jest dobre. Ja czasami nawet chrześcijanie uważają, że cierpienie samo w sobie jest dobre. Nie? Dlatego powinniśmy szukać jak najwięcej cierpienia, jak najintensywniejszego cierpienia, bo cierpienie samo w sobie wytwarza pewną łaskę, którą potem możemy się podzielić z innymi i która sprawia, że Królestwo Boże wzrasta. Ale jak to zauważył, myślę, bardzo słusznie Marcin Luther, tylko Bóg wie, jaki krzyż każdy z nas może ponieść. Dlatego nie wybierajmy sobie sami krzyża, nie wybierajmy sobie sami cierpień, ale czekajmy na ten, który włoży na nas Bóg. I na pewno on będzie za ciężki dla nas, przynajmniej w naszym mniemaniu. Także spokojnie, jeśli w twoim życiu nic się nie dzieje ciekawego w ostatnich dniach, to na pewno szybko cię coś spotka. Jeśli będziesz wierny Chrystusowi. Ale myślę, że warto pamiętać nie tylko o tym, abyśmy nie szukali sami sobie na siłę jakiegoś krzyża. Bóg włoży na nas odpowiedni krzyż, ale abyśmy pamiętali też o tym, o czym Paweł zapewnia nas w pierwszym liście do Koryntian. To jest chyba 10 rozdział, tak? 13 wiersz albo coś takiego. Gdzie Paweł stwierdza, Bóg wie, ile jesteśmy w stanie unieść. Nie? Zdajmy się na Niego. Zaufajmy Mu. W każdym razie, cierpienie samo w sobie nie jest dobre. Cierpienie samo w sobie nie jest źródłem błogosławieństwa. Nie mamy się też cieszyć z samych prześladowań, ale jak pisze Chrystus, z powodu nagrody, która nas czeka, z powodu błogosławieństwa, ze względu na nadzieję, którą wzbudził Chrystus w nas poprzez obietnicę. Nie jesteśmy też stoikami, którzy z kamienną miną przyjmują wszystko, co przyniesie im los. Jezus nie miał kamiennej twarzy. Jezus weselił się z weselącymi się, płakał z płaczącymi i mówi, wy również tacy bądźcie. Jezus nawet biesiadował z grzesznikami i z celnikami. Tak cierpienie prowadzi do błogosławieństwa, jeśli przychodzi na nas z powodu sprawiedliwości, ze względu na Ewangelię. I właśnie tym błogosławieństwem i tym Ewangelią możemy się cieszyć. Obietnica Królestwa Niebios pojawia się już w pierwszym błogosławieństwie, jak mówił o tym Andrzej, pastor Andrzej. Błogosławieni ubodzy w duchu, albowiem ich jest Królestwo Niebios. Ja nie będę wykładał tutaj całej teologii Królestwa Niebios, tylko kilka uwag na temat tego, czym jest Królestwo Niebios i dlaczego ono jest jednak coś warte. Nie dzisiaj w Polsce żyje nam się coraz lepiej i z tego powodu też zapominam. Przestajemy cenić Królestwo Niebios. Nie? Najczęściej to jest tak, że tam, gdzie jest bieda, gdzie jest prześladowanie, tam ludzie myślą o Królestwie Niebios, tam marzą o Królestwie Niebios, dlatego że Królestwo Niebios jest dla nich trochę taką nierealną krainą, gdzie rzeczywiście panuje sprawiedliwość. Nie? Gdzie sprawiedliwość znaczy sprawiedliwość, a prawo znaczy prawo. My trochę o tym zapomnieliśmy, ale zobaczcie. Po pierwsze, Królestwo Niebios jest jedyną alternatywą dla Królestwa Ciemności. Królestwa Ciemności, gdzie panuje płacz i zgrzytanie zębami. Królestwa Niebios jest raczej rzeczywiście tą nie tylko mityczną, ale jak najbardziej realną krainą, gdzie panuje sprawiedliwość. Nie? Gdzie poczytajcie sobie proroków. Stary Testament chyba najciekawiej, najbardziej plastycznie opisuje Królestwo Boże. I mówi o tym, że tam panuje sprawiedliwość. Mówi o tym, nie tylko o tym, że lew będzie się pasł z owieczką i tak dalej, ale mówi o tym, że kiedy zbudujemy domy, to nikt nam ich nie zburzy. Nie przyjadą żadne czołgi z żadną gwiazdą i nie rozjadą nam ich.
Rosjan już nie będzie.
Mam nadzieję, że to się nie nagrało. Chcemy to do internetu puścić. Nie, Stary Testament złych Rosjan tam już nie będzie. Stary Testament mówi, że słuchajcie, jeśli urodzi się dziecko, to nie umrze młodo w Królestwie Niebios. No i właśnie te poetyckie, ale też bardzo plastyczne obrazy, myślę, że powinniśmy sobie je odgrzewać i czytać od czasu do czasu, żebyśmy naprawdę, nie, zaczęli tęsknić do tego królestwa. Jest taka piosenka jedna Marka Grechuty, nazywa się jak? Kantata. Posłuchajcie sobie jej kiedyś. Ona, jej nie znajdziecie na żadnej ze składanek. Złote przeboje, największe hity i tak dalej. Też nie pamiętam, z której płyty ona jest. Na kilku chyba się pokazuje. Bardzo fajna, do słów jakiegoś tam poety. I mniej więcej ona idzie w ten sposób, że oczywiście, jak to poeci potrafią, opisane jest życie gdzieś tam na wygnaniu, na Syberii, gdzie panuje klimat wiadomo jaki. Mrozy, zimą, latem, komary. I tam właśnie ktoś, kto jest na wygnaniu na Syberii, mu przypomina sobie, nie, wspomnienia z królestwa, jak on to nazywa. Kiedy latem kwitną kwiaty, kiedy zboże rośnie w obfitości, gdzie niczego nie brakuje, gdzie panuje pokój i tak dalej. Mniej więcej te skojarzenia powinny rodzić się w naszych głowach, kiedy czytamy o Królestwie Niebios, które jest jedyną alternatywą dla Królestwa Ciemności. Po drugie, Królestwo Niebieskie jest największym skarbem, jaki człowiek może posiąść. Tak mówią o tym liczne przypowieści z Ewangelii. I po trzecie, Królestwo jest jak uczta weselna wyprawiona przez króla, gdzie nie tylko można się najeść, gdzie nie tylko można się napić do woli dobrych rzeczy, ale gdzie też można spotkać się z naprawdę ciekawymi ludźmi i życzliwymi nam ludźmi. Jezus w kazaniu na górze przypomina też to, jeśli chodzi o królestwo. Więcej już było na ten temat. Jezus w kazaniu na górze przypomina też, że już, czy też nawet prorocy byli prześladowani z powodu sprawiedliwości. Mówi, jeśli wy jesteście prześladowani ze względu na sprawiedliwość, ze względu na Ewangelię, to znaczy, że jesteście pośród proroków, jesteście jak prorocy. Zostaliście do nich w jakimś sensie zaliczeni. W 23 rozdziale Jezus, właśnie w tej części, gdzie wypowiada wszystkie biada, więc przekleństwa przeciwko hipokrytom, przypomina, mówi, że jako pierwszy prorok został zabity kto? Abel. Zabity przez brata. Dlaczego? Dlatego, że złożył dobre świadectwo wiary. dlatego że w posłuszeństwie Bogu złożył właściwą ofiarę. Jakub w 5 rozdziale, 10 i 11 wierszu mówi, słuchajcie, może ja to przeczytam, słuchajcie, jeśli cierpicie, cierpicie ze względu na Chrystusa, cierpicie dla sprawiedliwości, to pamiętajcie o Jobie. Bracia, za przykład cierpienia i cierpliwości, bierzcie proroków, którzy przemawiali w imieniu Pańskim. Oto za błogosławionych uważamy tych, którzy wytrwali. Słyszeliście o wytrwałości Joba i oglądaliście zakończenie, które zgotował Pan, bo wielce litościwy i miłosierny jest Pan. Job również był dobrym królem, który, gdy przyszło nieszczęście, nieszczęście spotkało nie tylko jego, ale także kraj, w którym był królem, został mianowany kozłem ofiarnym. Ludzie jego obwinili za całe nieszczęście, które ich spotkało. I, tak jak wczoraj w czasie gry, chcieli wszystkich innych przekonać, że trzeba zabić Joba, żeby nam się zaczęło dobrze żyć. Pomyślmy też o Mojżeszu. Zobaczcie, pamiętacie, ile lat żył Mojżesz? Pamiętacie? 3 razy 40, czyli 120 lat. 40 lat spędził w Egipcie. Potem, jak chciał zacząć ratować swoich pobratymców, co oni zrobili? Powiedzieli, spadówka, nie chcemy takich wyzwolicieli. Nam tu dobrze. Lepiej na pewno mieć z tobą. Potem, pamiętacie, ile lat spędził na pustyni? 40. 40 lat pasł owce. Bóg w ten sposób przygotował go do służby, którą miał wykonać. To znaczy, że kiedy wrócił do Egiptu, miał już lat ile? 80. To znaczy, że Steven Spielberg się pomylił w swojej kreskówce, bo tam przedstawił Mojżesza jako kogo? Pięknego młodzieńca. A potem przez 40 lat co robił? Tułał się. Był kierownikiem obozu chrześcijańskiego przez 40 lat. Nie? Przez całe 40 lat musiał znosić utyskiwania, narzekania, brak wdzięczności od ludu twardego karku, któremu przyniósł przecież zbawienie. Pamiętacie, kiedy zaczęli już narzekać? Zaraz po tym, jak przeszli przez Morze Czerwone. My byśmy zaczęli narzekać, ale trochę później, nie? Na pewno nie zaraz, nie tuż po przejściu przez Morze Czerwone. Na pewno nie tęsknilibyśmy za czym? Za egipskimi porami. Nie? Ktoś wie, co są egipskie pory?
Jesień, zima, spodnik.
Dobra. Eliasz. Wspomniany już Eliasz. Zaraz po tym, co wyglądało na jego największe zwycięstwo. Pamiętacie kiedy? W starciu z prorokami Baala, których było ilu? 400? Albo coś koło tego? Został uznany za kogo? Za wichrzyciela. Co się z nim stało? Stał się banitą. Został wygnany z kraju. Albo został uznany za persona non grata. Każdy, kto go spotkał, mógł go zabić. Tak myślę. Przeczytajcie sobie jeszcze raz historię Eliasza. To jest chyba najbardziej zaskakujący moment w tej historii. Nie? Największe zwycięstwo, nie? I największa klęska. Mogłoby się zdawać. Izajasz. Izajasz. Jak twierdzi Justyn Męczennik, jeden z ojców Kościoła, został przycięty drewnianą piłą. Prawdopodobnie o nim, jego miał na myśli autor listu do Hebrajczyków, gdy pisał o bohaterach wiary. Tam wspomina właśnie o tych, którzy zostali przerżnięci piłą.
Drewnianą?
I to drewnianą. Żeby było ciekawiej. Jeremiasz został okrzyknięty zdrajcą religii i narodu. Wielce wymowna jest tutaj skarga Izajasza. Ja może ją przeczytam. 20 rozdział Księgi Jeremiasza. 20 rozdział Księgi Jeremiasza. Fragment, z którym ja osobiście miałem przez długi czas problem. Nie wiedziałem, co z nim zrobić. Myślałem, że to kawałek apokryfu jakiegoś. Namaściłeś mnie, Panie, i dałem się namówić. Namówiłeś mnie, Panie, i dałem się namówić. Pochwyciłeś mnie i przemogłeś. Stałem się pośmiewiskiem na co dzień. Każdy szydzi ze mnie. Gdyż ilekroć przemawiam, muszę krzyczeć i wołać gwałt i zniszczenie. I tak słowo Pana stało mi się hańbą i pośmiewiskiem na co dzień. A gdy pomyślałem, nie wspomnę o nim i już nie przemówię w jego imieniu, to stało się to w moim sercu jak ogień płonący, zamknięty w moich kościach. Mozoliłem się, by go znieść, lecz nie zdołałem. Słyszałem złośliwe szepty wielu, groza dookoła. Złóżcie donos i my złożymy donos na niego. Wszyscy moi przyjaciele czyhają na mój upadek. Może da się namówić i potem będziemy nad nim górą i zemścimy się nad nim. I dalej od 14 wiersza. Przeklęty dzień, w którym się urodziłem, dzień, w którym mnie porodziła moja matka, niech nie będzie błogosławiony. Przeklęty mąż, który przyniósł mojemu ojcu radosną wieść. Urodził ci się chłopiec i tym go bardzo ucieszył. Niech z tym dniem będzie jak z miastem, które Pan bezlitośnie zburzył. Niech słyszy krzyk z rana, a wrzawę wojenną w samo południe. Za to, że nie uśmiercił mnie w łonie, aby mi moja matka stała się grobem, a jej łono wiecznie brzemienne. Po cóż to wyszedłem z łona matki, aby doznać tylko znoju i udręki i swoje dni trawić w hańbie. Te słowa są wielce wymowne, zwłaszcza w świetle obietnicy, jaką Bóg złożył Jeremiaszowi, gdy powoływał go do służby prorockiej. Gdy otworzymy pierwszy rozdział Jeremiasza, widzicie, młodzi ludzie bardzo lubią czytać te słowa i sobie też marzą i tęsknią. O, chciałbym być jak Jeremiasz. Doszło mnie słowo Pana tej treści. Wybrałem Cię sobie, zanim Cię utworzyłem w łonie matki, zanim się urodziłeś, poświęciłem Cię. Na proroka narodów przeznaczyłem Cię. Kto nie chciałby być prorokiem narodów? Każdy, chłopiec przynajmniej. Wtedy rzekłem, ach, wszechmocny Panie, oto ja nie umiem mówić, bo jestem jeszcze młody. A to rzekł do mnie Pan, nie mów jeszcze, jestem młody, bo do kogo Cię poślem, pójdziesz i będziesz mówił wszystko, co Ci rozkażę. Nie bój się ich, bo ja jestem z Tobą, aby Cię ratować. Potem Pan wyciągnął rękę i dotknął moich ust i rzekł do mnie, oto wkładam moje słowo w Twoje usta. Patrz, daję Ci dzisiaj władzę nad narodami i królestwami, abyś wykorzeniał i wypleniał, niszczył i burzył, odbudowywał i sadził. Kto nie chciałby mieć takiej mocy? Nie? I prośmy Boga o taką moc. Nie? Prośmy o tego typu powołania, ale pamiętajmy, jaką cenę przyjdzie zapłacić za tego rodzaju chwałę. A jednak skarga Jeremiasza nie kończy się na opisie niedoli prorockiego powołania. W samym środku tej modlitwy, tej skargi, w 20 rozdziale, zresztą podobna sytuacja ma miejsce w trenach Jeremiasza. W samym środku lamentu znajdujemy słowa nadziei i pociechy. W samym środku tej modlitwy, tej skargi Jeremiasza, znajdujemy słowa nadziei. 20 rozdział od 11 wiersza. Ale Pan jest ze mną, jak groźny bohater. Dlatego moi prześladowcy padną i nie będą górą. Będą bardzo zawstydzeni, że im się nie powiodło w wiecznej hańbie niezapomnianej. Lecz Ty, o Panie zastępów, który badasz sprawiedliwego, przenikasz nerki i serce, spraw, bym ujrzał Twoją pomstę nad nimi, gdyż Tobie powierzyłem moją sprawę. Śpiewajcie Panu, chwalcie Pana, gdyż wybawił duszę biednego z mocy złośników. W liście do Hebrajczyków znajdujemy bardzo długi rozdział, mówiący właśnie o tego typu bohaterach wiary. List do Hebrajczyków, 11 rozdział, może od 32 wiersza przeczytam. I cóż powiem jeszcze? Zabrakłoby mi przecież czasu, gdybym miał opowiadać o Gedeonie, Baraku, Samsonie, Jeftem, Dawidzie i Samuelu i o prorokach, którzy przez wiarę podbili królestwa, zaprowadzili sprawiedliwość, otrzymali obietnice, zamknęli paszczę lwom, zgasili moc ognia, uniknęli ostrza miecza, podźwignęli się z niemocy, stali się mężni na wojnie, zmusili do ucieczki obce wojska. Kobiety otrzymały z powrotem swoich zmarłych przez wskrzeszenie. Tu chcielibyśmy, żeby autor już skończył wyliczać, albo żeby wyliczał dalej, ale w tym samym stylu. Ale nie. Pismo nigdy nas nie oszukuje, nie? I nie przedstawia rzeczywistości w innych kolorach, niż ona rzeczywiście jest. Inni zaś zostali zamęczeni na śmierć. Ups, tego nie chcemy czytać. Nie przyjąwszy uwolnienia, aby dostąpić lepszego zmartwychwstania. Widzicie, tu znów, co jest tą siłą napędową, która każe nam, czy też pozwala nam dokonać może nie takich rzeczy, jak dokonał Jeremiasz, ale czegoś przynajmniej odrobinę podobnego. Nie? Właśnie nadzieja królestwa, która została wzbudzona w naszych sercach przez obietnicę Ewangelii. Drudzy zaś dostali szyderstw i biczowania, a nadto więzów i więzienia. Byli kamienowani, paleni, przeżynani piłą, zabijani mieczem, błąkali się w owczych i kozich skórach, wyzuci ze wszystkiego, uciskani, poniewierani. Ci, których świat nie był godny, tułali się po pustyniach i górach, po jaskiniach i rozpadlinach. A wszyscy ci, choć dla swojej wiary, zdobyli chlubne świadectwo. Może tego się nie będę czytał. Albo później przeczytam. Dalej autor, zobaczcie, autor nazywa ich właśnie tych, których świat nie był godny. Zostali odrzuceni przez ten świat. Tak się stało z Chrystusem. Tak często bywa z chrześcijanami. My jednak jako chrześcijanie możemy dokonać tego typu nawet czynów, jeśli znamy się na Chrystusa, jeśli uwierzymy obietnicom Ewangelii, jeśli nasza nadzieja królestwa będzie wystarczająco mocna. Dalej autor nazywa tych właśnie wszystkich ludzi wielkim obłokiem świadków, którzy dopingują nas w naszym biegu wiary. Przeto i my, mając 12 rozdział, przeto i my, mając około siebie tak wielki obłok świadków, złożywszy z siebie wszelki ciężar i grzech, który nas usidla, biegnijmy wytrwale w wyścigu, który jest przed nami, patrząc na Jezusa przede wszystkim, ale też na pozostałych świadków. Patrząc na Jezusa, sprawcę i dokończyciela wiary, który zamiast doznać należytej mu radości, wycierpiał krzyż, nie bacząc na jego hańbę i usiadł po prawicy tronu Bożego. Przeto pomyślcie o tym, który od grzeszników zniósł tak wielkie sprzeciwy wobec siebie, abyście nie upadli na duchu utrudzeni. Dlatego też, wydaje mi się, bardzo słuszną decyzją, bardzo dobrą tradycją jest wchodzenie jednak w jakiś sposób, przynajmniej raz w roku, pamiątki śmierci i zmartwychwstania Chrystusa. Dlatego, że to właśnie w szczególny sposób Wielki Tydzień przypomina nam o tym, o czym tutaj pisze autor listu do Hebrajczyków. O tym, który został usprawiedliwym, który przyszedł na ten świat i został odrzucony i zabity właśnie dlatego, że był sprawiedliwy, a jednak zmartwychwstał. Autor listu do Hebrajczyków mówi, pamięć o tych wydarzeniach pomoże nam w naśladowaniu Jego, zwłaszcza wtedy, gdy naśladowanie Chrystusa stanie się niebezpieczne. Bardzo często Nowy Testament również zapewnia nas o tym, że jeśli z Chrystusem cierpimy, z Chrystusem umieramy, z Nim też żyć będziemy. Na koniec jeszcze dwa fragmenty z Ewangelii Mateusza z 10 rozdziału. Zaraz po tym, jak Jezus rozesłał uczniów i powiedział, będą was prześladować, powiedział także takie słowa od 26 wiersza. Przeto nie bójcie się, albowiem nie ma nic ukrytego, co by nie miało być ujawnione, ani nic tajnego, o czym by się dowiedzieć nie miano. Co mówię wam w ciemności, opowiadajcie w świetle dnia, a co słyszycie na ucho, głoście na dachach. I nie bójcie się tych, którzy zabijają ciało, ale duszy zabić nie mogą. Bójcie się raczej tego, który może i duszę, i ciało zniszczyć w piekle. Czyż nie sprzedają za grosz dwóch rubli? A jednak ani jeden z nich nie spadnie na ziemię bez woli Ojca waszego. Nawet wasze włosy na głowie wszystkie są policzone. Nie bójcie się. Jesteście więcej warci niż wiele rubli. I na koniec też Ewangelia Mateusza, 16 rozdział, 25 i 26 wiersz. Albo 24. Wtedy Jezus rzekł do uczniów swoich, jeśli kto chce pójść za mną, niech się zaprze samego siebie i weźmie krzyż swój i niech idzie za mną. Bo kto by chciał życie swoje zachować, utraci je. A kto by utracił życie swoje dla mnie, odnajdzie je. Albowiem cóż pomoże człowiekowi, choćby cały świat pozyskał, a na duszy swojej szkodę poniósł? Albo co da człowiek w zamian za duszę swoją? Pomnij się. Nasz drogi Ojcze w niebie, dziękujemy Ci za Twojego Syna, Jezusa Chrystusa. Dziękujemy Ci za Jego przykład, za Jego cierpienie, za Jego śmierć, za Jego zmartwychwstanie. Dziękujemy Ci za to, że pamiętając o tych wszystkich rzeczach, które Jemu się przydarzyły, ale też o wszystkich słowach i czynach Jego, możemy naśladować Go w naszym życiu. Dziękujemy Ci, Ojcze, za to, że możemy żyć w wolnym kraju, czy możemy swobodnie wyznawać naszą wiarę. Dziękujemy Ci za to, że nie mamy żadnych większych przeszkód w głoszeniu Ewangelii. Dziękujemy Ci za to, że możemy nie tylko mieć nabożeństwa, przyprowadzić nasze dzieci, za to, że możemy wydawać różne publikacje, za to, że możemy mieć obozy takie jak ten. Dziękujemy Ci za to wszystko. A jednocześnie prosimy Cię o to, abyśmy pomimo tej wolności wciąż odważnie, ale też z miłością mówili prawdę, głosili Twoją Ewangelię, byli ludźmi sprawiedliwymi, nie tylko słowami, ale też swoim postawą i czynami. Składali świadectwo o Twoim Królestwie. Prosimy Cię też o to, abyś Ty natchnął nas tę odwagą, jaką znajdujemy w tych wszystkich bohaterach wiary i tą nadzieją, która pozwoliła im wytrwać przy Tobie i w swoim powołaniu do samego końca. Prosimy Cię, Ojcze, aby nadzieja Twojego Królestwa była dla nas czymś realnym, czymś jak najbardziej prawdziwym, czymś, co zachęca nas i motywuje nas do wiernej służby Tobie i miłości bliźniego. Prosimy Cię, Ojcze, o to, aby to nigdy nie stała się dla nas jakaś dziwna, nierealna utopia, o której być może od czasu do czasu wspominamy, ale która nie jest dla nas niczym konkretnym. Prosimy Cię, Ojcze, o to, abyśmy pamiętali o Twoim Królestwie nie tylko wtedy, gdy nam jest źle, nie tylko wtedy, gdy coś nam doskwiera, ale także wtedy, gdy nam się powodzi, abyśmy również wtedy żyli i postępowali w tej samej nadziei. Prosimy Cię o to w imieniu Twojego Syna, Jezusa Chrystusa. Amen.